To ja przypomnę, dzisiaj jesteśmy u baptystów. Rozmawiam z księdzem i wszystko o baptystach dzisiaj nam powie ksiądz Robert. Wszystko, zobaczymy, czy wszystko, znaczy tyle, ile oczywiście zdołamy powiedzieć ksiądz Robert Merecz. To może zacznijmy. Baptyści to po prostu tak się cały Kościół nazywa, czy... Bo to tak jak my, katolicy, przecież w gruncie rzeczy to trochę więcej.
To znaczy...
Jaka jest pełna nazwa w Polsce?
W Polsce pełna nazwa to jest Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Trzeba pamiętać, że każdy kościół to związek wyznaniowy. Mówimy tylko o stronie prawnej. Ale baptyści się nie wzięli nagle z nieba, że tak powiem. Choć można byłoby to tak nazwać. Choć można byłoby to tak powiedzieć. To może zacznijmy od początku. To jest czas, czy baptyści to jest czas reformacji w Kościele katolickim, czy to jest późniejszy czas?
To znaczy reformacja to jest pierwsza połowa XVI wieku, natomiast baptyści mieli swoje korzenie, można powiedzieć, od reformacji, ale wówczas był nurt anabaptystów i dopiero Kościół jako Kościół powstał, i tu są mniej więcej 1609 rok.
No ale powiedzmy sobie, druga połowa XVI wieku, no to co byśmy nie powiedzieli, to jest, ale też musimy pamiętać, że oni się rozglądali, no jednak Kościół już sobie troszkę trwał, to jest 15 wieków, więc mówię o kościele jakby w ogóle o chrześcijanach, on się wprawdzie już rozpadł raz, to znaczy już się przepołowił gdzieś, tak, w XI wieku, przecież w tym XV wieku, w tym XVI wieku, to nie chodziło o to, żeby się rozpadł, tylko chodziło o to, żeby się nawrócił.
Bo w całej reformacji chodziło o to, aby Kościół powrócił do swoich korzeni, do źródeł, do Pisma Świętego. I tutaj właśnie podkreślano te tak zwane pięć sola, tylko Pismo, tylko Bogu chwała, zbawienie tylko z łaski, przez wiarę. Tak więc powrót do źródeł i nie chciano wychodzić z Kościoła katolickiego, ale ponieważ akurat w tym czasie Kościół katolicki czy jego struktury były takie, że nie chciano tej zmiany, tego powrotu, stąd powstał nurt tak zwany protestancki. I w tym nurcie protestanckim pojawili się baptyści, którzy zaczęli podkreślać po pierwsze, że, czy przede wszystkim wówczas, że chrzest jest osoby wierzącej. A więc nie może być tak, że niemowlę jest chrzczone, ponieważ chrzest był na wyznanie wiary, a niemowlę czy małe dziecko nie może, no nie ma tej wiary, nie ma tej świadomej wiary. To znaczy jest powiedziane w Ewangelii, że to tak naprawdę uczniowie Jezusa chrzcili i gdy przyprowadzono dzieci, to uczniowie w ogóle nie chcieli, żeby oni, którzy chrzcili, mówili, nie, dzieciom to nie jest dla dzieci i też nie chcieli dopuszczać dzieci do Jezusa. Jezus mówi, pozwólcie tym przychodzić do mnie, ale nie chrzcił ich, tylko błogosławił.
Czyli ten chrzest jako początek, no właśnie nie jako początek wiary, jako początek?
Mówię o chrzcie, ponieważ słowo baptizo z greckiego znaczy chrzcić. I tak zaczęto nazywać ludzi, tych chrześcijan, jako baptyści z greckiego, ale też chrzczący, tak? Czy anabaptyści ponownie chrzczący i przez to byli prześladowani zarówno przez katolików, jak i luteran. Bo luteranie także chcieli. Także przez wszystkich innych, czyli wszyscy inni prześladowali w tym czasie, ponieważ wszyscy inni uważali w tym już czasie, że chcić powinno się niemowlęta. Tak.
A tutaj chodzi o to, że chrzest jest świadomym aktem wiary. To o to chodzi u baptystów, tak? No to już wiemy skąd nazwa i wiemy jakby co jest, no tym, jakby co zapoczątkowało.
Tak, co odróżniało od innych chrześcijan. Także na zbawienie nie można zasłużyć, na ten ratunek. Jest to wyraz Bożej łaski, jest to dar od Boga.
Czyli co, nie muszę być dobra?
Żeby otrzymać zbawienie, nie. Potrzebna jest wiara i o tym mówi Biblia, że łaską zbawieni jesteście i jest to z wiary. Natomiast ta wiara jest czymś przemieniającym i jest dalej powiedziane, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. A więc nie zasługujemy na zbawienie, ale ponieważ jesteśmy zbawieni, to teraz z wdzięczności do Boga możemy żyć dobrze i chcąc się Jemu podobać, będziemy też czynili dobrze, ale nie dlatego, aby zasłużyć, ale żeby właśnie żyć wdzięcznością.
W Kościele katolickim często się mówi, że wiara jest łaską. To jak tutaj to rozstrzygać?
Z tym, że jeżeli niektórzy też w naszych kościołach protestanckich w ten sposób uważają, ale z drugiej strony, jeżeli Bóg daje wybór ludziom, to ten wybór moim zdaniem nie jest iluzoryczny, że mówi wybierz, ale tak naprawdę jeżeli kazałem ci wybrać, to wybierzesz to albo nie wybierzesz. Jeżeli dałem ci ten dar wiary, to wtedy wybierzesz dobrze, a jeżeli nie dałem, to wybierzesz źle. Moim osobistym zdaniem ten wybór nie jest iluzoryczny, a jest prawdziwy. Tak więc wiara, człowiek odpowiada wiarą. Dlaczego wiara jest tak ważna? Ponieważ ona jest przeciwieństwem grzechu. Grzeszymy, ponieważ nie wierzymy w to, że Bóg chce dla nas dobrze. A więc myślę, że brak wiary stoi u podstawy grzechu, dlatego Bóg wybrał wiarę, zaufanie Jemu, jako tą podstawę zbawienia, że wtedy możemy otrzymać zbawienie i to jest dostępne dla każdego, wykształconego, niewykształconego, biednego, bogatego, dla wszystkich. I jest to właśnie łaska i ta wiara właśnie jest to, co powiedzieliśmy, czymś przemieniającym.
No to teraz bym powiedziała, to wiara to też mądrość, albo inaczej powiedziałabym, grzech to głupota. Dlaczego więc nie mamy mądrości, żeby grzechów nie popełniać?
Brak wiary to jest to, że ja stawiam siebie i moje zrozumienie na piedestale. To, co ja mówię, jest właściwe. Na przykład Bóg mówi, nie oszukuj, ale ja myślę, oszukiwanie będzie lepsze dla mnie. A więc nie ufam, że to, co mówi Bóg, jest właściwe, tylko to, co mi się wydaje, że to, co ja powiem, mój osąd, będzie lepszy. Stąd brak zaufania Bogu i to nazywamy grzechem. Dlatego Bóg chce, aby zaufać Jemu z całego serca, nie polegać na własnym rozumie, jak mówi autor przypowieści.
No ale zdarzają się jednak sytuacje, kiedy robimy krzywdę przez naszą głupotę. Przez naszą niewiedzę, przez brak zrozumienia, czyli dalej znowu niewiedzę, no więc głupota znowu zwycięża. Nie robię tego celowo.
Dlatego mądrością jest poleganie na Bogu i też znowu autor biblijny mówi, że to głupota prowadzi człowieka na manowce, a później jego serce wybucha gniewem na Boga. I właśnie czasem tak jest, że weźmy na przykład niechcianą ciążę, taki przykład. Później czasem spotyka się takie, jak Bóg mógł mi to zrobić. A więc to my w swojej głupocie mówimy, ja wiem lepiej, a później mamy pretensje do Boga.
A i tak się potem okazuje, że jak to dziecko przychodzi, zmienia cały świat, całe życie i to dopiero jest dar i to dopiero wiemy, jaką wielką radość nam dał Bóg tak naprawdę.
Bo Bóg jest mistrzem w zamienianiu też złych, katastrofalnych sytuacji, tak, w coś pięknego i czasem wykorzystywaniu naszego błędu, naszej brudnej, czarnej kropki, żeby ta kropka wkomponowała się w niesamowity, olbrzymi obraz i była właśnie tym punktem, który być powinien.
Ale czy u baptystów jest ten świat w taki sposób wytłumaczalny? Czy macie odpowiedzi na wiele bardzo trudnych pytań, jak wojny, jak właśnie nieszczęście spowodowane złymi uczynkami innych? Czy to jest droga równie trudna jak w innych wyznaniach?
To znaczy, ogólnie cierpienie jest bardzo trudnym tematem i myślę, że chrześcijaństwo najbardziej adekwatnie podchodzi do tego, a więc tu nie chodzi o baptystów czy nie baptystów, ale o samą Biblię, tak? I o chrześcijaństwo. Także chrześcijaństwo pokazuje, że to grzech, czyli brak zaufania Bogu, powoduje to zło i sprowokował to zło na świecie, aczkolwiek zło, ludzie czasem mówią, dlaczego Bóg nie zabierze zła? Ale wtedy można zadać pytanie, w ten sposób człowiek nie miałby wolnej woli, bo jeżeli Bóg za każdym razem by korygował nasze postępowanie tak, żeby to nie było grzechem, to człowiek nie ma tej możliwości wyboru, a miłość potrzebuje wyboru, bo nie można kochać, jeżeli jest się zmuszonym tylko do tego, jeżeli nie można odrzucić, to nie można kochać. Bóg mógł zaprogramować nas, tak jak robotów, do tego, żebyśmy wyrażali mu miłość, ale to nie byłaby miłość. To tak jakbym ze swoją żoną, bo pastorzy w kościele baptystów są, mogą być żonaci, ja mam wspaniałą żonę Emilę i dwóch synów, to gdybym powiedział mojej żonie, że ma wysyłać i zaprogramował SMS-y codziennie, kocham cię, to nie znaczyłoby, nie byłoby to wyrazem miłości, ale ponieważ otrzymuję od niej takie SMS-y, bo wymyśliła i miała wybór, nie musiała tego robić, ale to zrobiła, to wiem, że jest to wyraz tej miłości i dla nas. Dlatego zło też jest tym wyborem i dzięki temu wyborowi też może być miłość.
No, jest wiele skomplikowanych sytuacji, oczywiście o nich wszystkich nie opowiemy. To może tylko o takim zwykłym życiu, że tak powiem, baptysty powiedzmy. To jest też tak, że o tym właśnie w waszym kościele, zborze za chwilę opowiemy, ale macie taką wspólnotę, która jest pod wspólnym dachem. Ona oczywiście nie jest obowiązkowa, ale to jest dobrze, kiedy macie miejsce, gdzie się spotykacie, znacie się wszyscy. Jak to jest u nas w Szczecinie? Ilu was jest? Gdzie się spotykacie? Ja nie powiedziałam, że my jesteśmy na stoisku Sławy, ale myślę, że my możemy to powiedzieć, prawda? To są drzwi otwarte. Powiedzmy trochę o wspólnocie waszej.
Dobrze, to mieścimy się na ulicy Stoisława 4, to jest róg Stoisława i Kaszubskiej, zaraz przy areszcie śledczym. Także niektórzy mówią, że ta Kaszubska jest ulicą, przez którą niektórzy przechodzą kilka lat. Także zapraszamy, żeby zobaczyć. I teraz nasza wspólnota w niedzielę na nabożeństwach, które są o godzinie 11, jest około, przychodzi 80 do 100 osób na razie. Także kiedyś była to mniejsza grupa, teraz powoli rośnie. Także zaciekawione osoby zapraszamy. I tu odnowiliśmy tą kamienicę, ona kiedyś straszyła, bardzo były powybijane szyby, tynki odpadały. Teraz natomiast zostaliśmy nominowani jako jedyni z województwa zachodniopomorskiego do prestiżowej nagrody Zadbany Zabytek.
Ale o tym zabytku zaraz opowiemy, bo to musi być osobna opowieść o tym pięknym miejscu. Spotykacie się oczywiście w niedzielę, no to powiedziałabym tak, chodzimy do kościoła w niedzielę, tak jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. Ja mówię też o całym społeczeństwie polskim, tak też robią, powiedziałabym, chyba wszyscy chrześcijanie, z tego co ja się orientuję.
Adwentyści mają akurat w sobotę. Dlatego się nazywają, pełna nazwa, Adwentyści Dnia Siódmego, ponieważ dzień siódmy, czyli sobota, jest dla nich dniem świętym, szabatem.
Ja myślę, że jeszcze to kiedyś do adwentystów, być może też w Religii na Fali trafimy i oni nam pewne rzeczy wyjaśnią. Tutaj mamy jakby tą wspólną drogę. Wspólna też jest Ewangelia, być może trochę tłumaczenie jest inne, ale jak Państwo dzisiaj słyszeli Ewangelię, to ona jest taka sama, jak słyszymy ją w kościołach. Myślę, że i u luteran jest podobnie, gdybyśmy ten fragment przeczytali, to są jakieś drobiazgi absolutnie dla zwykłego ucha niedostrzegalne. Co nas jeszcze różni? No, nie macie takiej mszy, to nabożeństwo jest jednak inne niż w kościele katolickim.
Co nas różni? Jest kilka rzeczy. Jedną z tych, to powiedziałem odnośnie zbawienia. Na zbawienie nie można zasłużyć, zbawienie jest dawane przez wiarę z łaski. U nas też, jak wchodzi się do kościoła, do naszej kaplicy, to widać, że krzyż jest pusty. I to jest właśnie podkreślana jest niedziela zmartwychwstanie. Krzyż był, cierpienie było, ale Jezusa tam nie ma. On zmartwychwstał i to właśnie ta radość, ta wdzięczność jest niesamowita. Kolejną taką może rzeczą, która może zaskoczyć albo nie, nie ma modlitw do świętych, do Marii.
Czy nie ma świętych? Czy są święci?
Są, ponieważ Biblia nazywa chrześcijan świętymi. A więc każdy chrześcijanin, bo święty znaczy oddzielony, tak? I teraz Biblia nazywa wszystkich chrześcijan świętymi i też mówi o tym, żeby oni zaczęli zachowywać się na miarę tej swojej świętości i ten proces nazywamy uświęceniem. I teraz ta modlitwa to jest coś takiego, że jest tylko do Boga, bo jeżeli pani na przykład modli się do Marii, jakiś Pier w Paryżu modli się do Marii, Pedro w Hiszpanii i jakiś Peter w Stanach, to wszyscy Państwo uznajecie, że Maria słucha tych modlitw, a więc jest wszechobecna. A tylko Bóg jest wszechobecny, tak? I stąd też Biblia mówi o tym, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus. Jeszcze może inne, że spowiedź jest do Boga, natomiast jeżeli coś uczynię złego wobec innej osoby, to wówczas powinienem przeprosić też tą osobę, chyba że publicznie coś zrobiłem, to powinienem publicznie przeprosić, a więc nie jest coś takiego, że zrobię coś złego iluś osobom i pójdę, wyspowiadam się tylko i jest w porządku. I tu bym powiedział jeszcze, że czasem jest tak, że przy spowiedzi modlitwa jest dawana właśnie na za karę. Tak? Ponieważ zrobiłeś to i tam, to musisz pomodlić się ileś razy i przez to na pewno nie było to intencją, tak? Ale społeczeństwo zaczyna widzieć modlitwę jako coś, co trzeba zrobić za karę. Ponieważ coś nabroiłem, to muszę się pomodlić, a to jest jedno z największych błogosławieństw, jedno z największych przywilejów, jakie człowiek ma, rozmowę ze swoim Stwórcą. To znaczy, nikt nie przychodzi do mnie jako do pastora, żeby otrzymać rozgrzeszenie. To nie jest w ten sposób. Mogą przyjść, podzielić się swoimi przeżyciami, trudnościami, możemy razem się pomodlić, ale nie jest coś takiego, że to ja daję komuś rozgrzeszenie. I to jest między właśnie tym człowiekiem a Bogiem. I można też jakby powiedzieć, że baptyści jako pierwsi postulowali rozdział Kościoła od państwa. Ponieważ byli w państwach, które były złączone, gdzie państwo i Kościół były złączone i byli prześladowani, to w Stanach Zjednoczonych, gdzie od razu prawie się pojawili, postulowali, że nie może być właśnie tego połączenia, że każdy ma wolność sumienia i to był ich jeden z głównych postulatów.
No, dzisiaj sami widzimy, że to jest postulat jakby wszechobecny i mądrzy katolicy, mądrzy protestanci, mądrzy prawosławni mówią, to jest sprawa każdego z człowieka. Rzeczywiście to powinno być rozdzielone, bo inaczej to przynosi krzywdę jednym i drugim tak naprawdę. A poza tym otwartość, każdy może przyjść. Jeżeli ja jestem katolikiem i będę chciała przyjść na wasze nabożeństwo, nikt mnie stąd nie wyrzuci.
Dla wszystkich to jest otwarte jak najbardziej, także zapraszamy. Tak jak mówię, w niedzielę o 11 stoi Sława 4, ale mamy też różne inne spotkania, bo mamy spotkania też kobiet w poniedziałek, mamy spotkania mężczyzn co 2 tygodnie, mamy też spotkania, gdzie studiujemy Biblię, czy to w domach, czy to też tu w trakcie tygodnia. Mamy też pomoc osobom bezdomnym, która odbywa się w piątek. Będziemy mieli konferencję dla seniorów w maju, 18 maja, tutaj u nas w kaplicy. Chodzi o to, że i będzie prawnik, który będzie mówił, jak najlepiej zabezpieczyć, pisać testamenty, będzie policjant, który będzie mówił o tym, jakie są przestępstwa, jak próbuje się oszukać osoby starsze, będzie pielęgniarka, będzie księgowa, która będzie mówiła, jak można otrzymać, jakie wsparcie z PFRON-u i z innych źródeł. Także chcemy wychodzić naprzeciw osobom starszym. Też na dole mamy kawiarnię i w tej kawiarni będziemy mieli też tak zwane godziny seniora, gdzie seniorzy będą mieli kawę czy herbatę w mniejszych, o wiele mniejszych kosztach, bo często ich na to nie stać, a to będzie miejsce i przestrzeń, gdzie będą mogli się spotkać. Mamy też koncerty różne, mieliśmy koncert Bacha, mieliśmy Pasję Bacha, tak? Mieliśmy też rockowa Wielkanoc.
Właśnie wytłumaczmy tylko dwa zdania, jak to jest możliwe, żeby na rockowo, chociaż ja wiem, czy to jak to jest możliwe, co to za pytanie w gruncie rzeczy, jak się na rockowo przeżywa ukrzyżowanie?
Można odsłuchać, bo ten koncert jest nagrany i dostępny na YouTube teraz. Chodzi o to, że nie dla wszystkich może być muzyka poważna, inni preferują muzykę rockową, ale też przecież w muzyce rockowej są różne ballady. To jest styl muzyki, który może być bardziej lub mniej preferowany. Tak, a więc od Bacha po rock, a wszystko po to, aby Bóg był właśnie uwielbiony. I też mamy inne rzeczy, które też chcemy robić. Na przykład będziemy mieli lekcje darmowe hiszpańskiego i angielskiego dla dzieci z biednych rodzin. One właśnie będą za darmo. Też chcemy korepetycje też dla dzieci z biednych rodzin mieć darmowe. I teraz, jeżeli słuchają nas emerytowani nauczyciele, to mamy taką prośbę, żeby w ramach wolontariatu móc może godzinę w tygodniu zaoferować na przykład fizyki czy matematyki, bo często są to ludzie z pasją, którzy chcą uczyć i byli dobrzy w tym. I tu my oferujemy miejsce spotkania tych dzieci z biednych rodzin, których nie stać na korepetycje, i być może właśnie tych ludzi z pasją, nauczycieli, którzy chcieliby pomóc. Także mogą się do nas zgłaszać i my będziemy chcieli łączyć to, aby w tym naszym społeczeństwie jak najbardziej pomóc.
Ja tak, proszę Państwa, tu jeszcze spoglądam, tych pomysłów na życie jest bardzo dużo, ale muszę księdzu niestety przerwać. Będziemy jeszcze do tego wracać, dlatego że chciałabym, żebyśmy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania opowiedzieli o tej kaplicy i tam za chwilę pójdziemy. Wiem, że to tych pomysłów na to, żeby ten dom, który udało Wam się wyremontować, który udał się nam, Wam jakby z powrotem jest Wasz, za chwilę o tym powiemy, żeby to miejsce było dostępne dla wszystkich. To nie chodzi o tą wspólnotę stuosobową, tylko chodzi o to, że my wszyscy mieszkańcy dostaliśmy ponownie od baptystów dar, z którego możemy wszyscy skorzystać.